Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
I zgodnie z zapowiedzią witam już na naszej antenie, jak co tydzień, panią Elżbietę. Dzień dobry, pani Elu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy w takim razie od naszego pierwszego tematu. Dzisiejszą audycję chcielibyśmy poświęcić niepokojącemu zjawisku, które polega na tym, że banki potrafią zamknąć nasze konta bez ostrzeżenia. To się przydarzyło ostatnio naszej słuchaczce, pani Danusi z Nowego Jorku, która zadzwoniła do nas bardzo zdenerwowana. I tutaj moje pytanie, pani Elu, co dokładnie przydarzyło się pani Danusi, jeżeli mogła pani powiedzieć naszym słuchaczom?
Oczywiście. Tydzień temu mówiliśmy o przygodzie pani, czy przygodach pani Ireny, która rozwikłała swoje problemy dzięki sugestii pani Lidii. Było bardzo interesująco, przypuszczam. A dzisiaj jeszcze bardziej taki rewelacyjny temat. Widzę, że nasze pogadanki co poniedziałkowe przekształcają się w serial kryminalny, to bez mała. No więc co się przydarzyło pani Danusi? Tak, pani Danusia zadzwoniła, była cała roztrzęsiona. Co się stało? Więc pani Danusia miała na jej koncie w jednym banku, już nie chcę wymienić nazwy, ale dużego banku amerykańskiego, około 17 tysięcy dolarów dostała z wyciąg, miesięczny wyciąg ze swojego banku i prawie, że spadła z krzesła, bo nie zobaczyła tych 17 tysięcy, których się spodziewała, tylko zero. No więc pierwsze wrażenie, kto ukradł jej pieniądze, to zdobył dostęp do jej karty debetowej, do jej prywatnych informacji. Pobiegła do banku i dowiedziała się tylko tyle, że bank postanowił zamknąć jej konto. A ten czek na 17 tysięcy to przyjdzie do niej pocztą za 2 albo 3 tygodnie. Pani Danusia ciągle nie była uspokojona, pytała, no dlaczego, no co się stało, czy to ktoś coś zrobił, czy ona, pracownik działu obsługi klienta nie potrafił podać przyczyny zamknięcia jej rachunku. A prawdę mówiąc, wypytałam panią Danusię, ona nie robiła żadnych dziwnych transakcji finansowych. Ona spokojnie pobierała emeryturę, a rachunki opłacała czekami, a często gotówką. Do tej pory ciągle jest zdenerwowana, łyka tabletki i nie wierzy w żadnej amerykańskiej finansowej instytucji. I tutaj podam państwu, że to zjawisko zamykania kont klientom przez banki, bez podania przyczyny, bez zapowiedzi, bez podania przyczyny, odbiło się szerokim echem w amerykańskich mediach. Między innymi wyczytałam tam artykuł w New York Timesie, pisał o tym Wall Street Journal i inna prasa. Między innymi opisana była sytuacja młodego imigranta z Pakistanu. O tym mówił New York Times w numerze z 8 kwietnia minionego roku. On zaprosił swoich przyjaciół na lunch do restauracji w Manhattanie, a gdy próbował zapłacić rachunek, to jego karta debetowa nie zadziałała, więc wyciągnął kartę kredytową, ta też nie zadziałała. No, konsternacja, wstyd. Przyjaciel go wybawił z kłopotu, bo zapłacił za rachunek. Ten młody student pobiegł do domu, dzwonił do banku, co się dzieje, dlaczego moje karty nie działają. No, dowiedział się, że jego konto też jest zamknięte, ale pracownik banku nie potrafił odpowiedzieć, dlaczego. No wymknęło mu się tylko, że pewnie chodzi o jakieś nietypowe transakcje, unexpected activity. No ale jakie, można spytać, jakie nietypowe transakcje? Rodzina tego studenta od czasu do czasu podsyłała mu z Pakistanu pieniądze na pokrycie kosztów studiów i utrzymania, ale to było wszystko. Pani Danusia zupełnie nie robiła żadnych finansowych transakcji. wypisywała czeki od czasu do czasu.
Pani Elu, wobec tego ja mam takie pytanie, dlatego że no, słyszymy, sam temat jest ciekawy o tyle, o ile wiemy, że bankom zależy na klientach, tak? Banki wydają specjalnie, wysyłają nam te promocje korespondencyjnie ciągle, karty kredytowe, karty debetowe, bądźcie z nami, bądźcie z nami. Zawsze chcą, żebyśmy z nimi byli. A tutaj słyszymy taką sytuację, że zamykają konta, a z drugiej strony, tak przyszło mi do głowy, pamiętam jak kiedyś brałem na spłaty taki większy sprzęt AGD RTV, to pamiętam, że nawet jak spłaciłem, to na przykład ten bank, który mi udzielił na to pożyczki, po moich pismach i dzwonieniu na customer service, nawet nie chcieli, chyba przez 2-3 lata nie zamknęli mi w ogóle tego konta, chyba w oczekiwaniu na coś, więc tutaj mamy takie zagwozdkę na pewno.
Tak, sytuacja jest paradoksalna, absolutnie się zgadzam. Bo nie dość, że zamykają konta, tak jak mówię, bez ostrzeżenia i bez wyjaśnienia. No więc troszeczkę przyjrzyjmy się temu zjawisku bliżej, dlatego że no może nas ta przygoda spotkać i dobrze byłoby wiedzieć, dlaczego i co robić w takim przypadku. Więc pan pyta, dlaczego banki zamykają konta? Otóż dlatego, bo wczytałam się w ten temat, dlatego że bardziej bankom zależy na unikaniu potencjalnych strat i dotkliwych kar niż na tym kliencie. A te dotkliwe kary grożą za naruszenie prawnych federalnych i stanowych regulacji. A tych regulacji jest mnóstwo. I te bankowe regulacje zmuszają banki do nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa pieniądzom, ale również do pomocy organom ścigania w ukróceniu oszustw, terroryzmu, prania pieniędzy, handlu ludźmi itd., itd. I system bankowy coraz bardziej musi się stawać policjantem. No więc wspomnę tylko, jakie ważne regulacje wiążą bankom ręce, że tak powiem, bo pomijmy wymagania rezerwowe czy kapitałowe, ale jeśli chodzi o te przepisy regulujące relacje banku z klientem, to na przykład US Patriot Act, on nakazuje bankom znać ich klientów, know your client, a to nie jest takie proste, proszę Państwa, dlatego że co jest typowym zachowaniem dla jednego klienta, to może być nietypowe. Co jest nietypowym dla jednego, może być typowym dla drugiego. Na przykład deponowanie dużych kwot w gotówce jest to typowe dla właściciela agenta, agencji pośredniczącej w przesyłaniu pieniędzy. Ale operowanie dużą gotówką jest nietypowe dla kogoś, kto miał do tej pory deponowane na koncie tylko czeki z wynagrodzeniem, prawda? No więc to jest US Patriot Act. Kolejna ustawa to jest ustawa o tajemnicy bankowej. Bank każe zapobiegać praniu pieniędzy i innym tam przestępstwom finansowym. Co jeszcze? Regulacja Truth in Savings. Ona reguluje sposób ujawniania odsetek i opłat przy otwieraniu kont bankowych. No oczywiście ustawa o ochronie poufnych danych i tak dalej, i tak dalej. I żeby się dostosować do tych przeróżnych regulacji, banki muszą zatrudnić specjalny personel, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych podpisów. Całe departamenty duże, kilkunastu, kilkudziesięcioosobowe mają duże banki. One się nazywają Compliance Department.
To może pani Elu, sugerowałbym, żebyśmy może na chwilkę zerknęli, jak wygląda ta sytuacja od strony podpisywanej przez nas umowy. Wiemy, jak to wygląda w dzisiejszych czasach od wielu, wielu lat. Każda umowa, ta z bankiem też, ale praktycznie każda umowa, którą w życiu podpisujemy, wiemy, że jest wielostronicowa, że jest taki druczek malutki, tutaj są jakieś punkty, podpunkty, określone zasady i my dobrze wiemy, zdecydowana większość osób tego w ogóle nie czyta. Podpisujemy, dlatego że ufamy tym instytucjom, ufamy bankowi, ufamy bankierowi, który z nami rozmawia i wszystko ładnie brzmi, więc jak to właśnie wygląda od warunków tej współpracy i tych umów, które podpisujemy z bankami?
No właśnie, umowę podpisujemy i mamy obowiązek przestrzegać jej ustalenia. Bo to jest kontrakt nas z bankiem. Teraz, jakie zachowania klienta mogą się bankowi nie spodobać? No, prawdę mówiąc, bank może zamknąć nam konto z jakiegokolwiek powodu. No ale jakie są najczęstsze te powody? No więc pierwsze, naruszenie zasad bankowych. No, przykładem może być nieutrzymanie minimalnego salda, czy podanie nieprawdziwych danych na wniosku, otwarcie rachunku i tak dalej. Druga sprawa, częste wypłaty bez pokrycia. To jest właśnie najbardziej problematyczne. Najwięcej kłopotów może nam to przysporzyć. Wystawianie gumowych czeków, czy też zakupy, czy wypłaty z ATM-u, z bankomatu, które przekraczają saldo naszego konta. I to jest szczególnie niebezpieczne, jeżeli ten nasz rachunek pozostaje ujemny przez pewien czas. Oczywiście problematyczne są cicho-ciemne transakcje. I takie podejrzane transakcje mogą być spowodowane przez złodzieja tożsamości, które się pod nas podszywa, ale mogą być również spowodowane naszym nietypowym zachowaniem. No, jakim zachowaniem? Tutaj przykładem może być dzielenie transakcji na kilka mniejszych, żeby uciec od limitu płatności gotówkowych. To jest ten limit 10 tysięcy dolarów. Niektórym się wydaje, że jeżeli zrobią transakcję po 9 tysięcy, 999, to są czyści. Nie są czyści. To jest jeszcze bardziej podejrzane niż jednorazowa, większa gotówkowa wpłata. Najlepiej to stronić od gotówki. Mamy czeki, mamy karty, mamy przelewy, prawda? Nawet, proszę Państwa, bankowi może nie spodobać się, że klient robi przelewy na konta jakichś dziwnych serwisów, na przykład serwisów hazardowych, albo klient handluje kryptowalutami. Co jeszcze? No, oszustwa bankowe to dyskwalifikują nas całkowicie, a prawo bankowe nakłada na finansowe instytucje obowiązki wynikające właśnie z tych regulacji, które Państwu wyczytałam. I te regulacje mają przeciwdziałać praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, szmuglowaniu ludzi itd., itd. To i podejrzenie o posługiwanie się bankowym rachunkiem w tych nielegalnych celach to może bardzo szybko spowodować pożegnanie się z tym bankiem. No jeszcze na koniec wspomnę, że banki nie lubią ryzykownych klientów. I teraz, kto jest ryzykownym klientem? To są osoby, które dokonują dużych, nieregularnych, takich nietypowych transakcji, które nie mają logicznego wyjaśnienia. Prawda? Bo jeżeli ktoś miał tylko wpłaty, wynagrodzenia na konto, przez parę lat tam niewiele się działo, jakieś opłaty karty kredytowej i tak dalej, a tutaj nagle pojawiają się duże przelewy w różne strony, no to banki tego nie lubią. Również ryzykownym klientem jest klient mało wiarygodny, a mało wiarygodny jest wtedy, jeżeli ma marną punktację kredytową i marną punktację w systemie bankowym, który się nazywa Check Systems. I wtedy bank może zamknąć nam kartę kredytową czy banko.
Tych powodów pewnie znaleźlibyśmy więcej, ale jest na pewno też jeden powód, który wiąże się trochę z tą historią, o której ja wcześniej wspomniałem, czyli jedno konto, które miałem i usilnie ja sam próbowałem je zamknąć, ale niestety nikt mi nie mógł pomóc, customer service godzinami czekanie i tak dalej. I w końcu się skończyło na tym, że to konto właśnie wtedy bankowe zostało mi zamknięte z powodu braku aktywności. Tak było w moim przypadku i wiem, że do tego dochodzi bardzo często. Albo sam bank przestaje świadczyć pewne usługi.
No tak, zgadza się. Tylko, że w tych przypadkach, panie redaktorze, bank informuje nas o tym nadchodzącym zamknięciu konta. Dostaniemy listy, prawda? Jeden, drugi. Bank będzie tłumaczył, że no, nasze konto nie jest aktywne, musimy wznowić je i tak dalej. Bank będzie nas informował, że on się zabiera swoje zabawki, idzie na inne podwórko, więc proszę to konto zamknąć. To jest inna sprawa, panie redaktorze, ale absolutnie bardzo ważny punkt. Bardzo często konta, które nie są używane, nie są uznawane przez bank za uśpione i wtedy pieniążki nasze są słane do stanowego urzędu zwanego Unclaimed Property Division, Te pieniądze możemy odzyskać. To jest trochę kłopotliwe. Mi się też przydarzyła taka przygoda z jednym kontem, ale to możemy opisać sobie przy innej okazji.
No właśnie, tutaj raczej możemy być spokojni, przecież to są w końcu nasze pieniądze, tak? Więc wiemy, że dużo czasu i nerwów niekiedy stracimy, jeżeli takie konto zostanie zamknięte, a mieliśmy tam pieniądze, ale bank ma obowiązek zwrócić nam te pieniądze, może nam wysłać czeka, więc tych pieniędzy nie stracimy, więc tutaj uspokójmy na pewno naszych słuchaczy, ale no właśnie, czy tak do końca? Czy rzeczywiście nie ma żadnych kruczków, czy jakieś negatywne konsekwencje utraty takiego konta bankowego istnieją? Jak to wygląda, Pani Elu?
Tak, jeżeli my zamykamy konto sami na nasze życzenie, to nie ma problemu. Ale jeżeli bank nam zamyka karnie, że tak powiem, a o tej sytuacji właśnie dzisiaj mówimy, to jest inna sprawa. Więc najpoważniejszym rezultatem zamknięcia nam konta przez bank jest zamieszczenie negatywnej informacji w biurze informacji konsumenckiej. Największą firmą takiej informacji konsumenckiej, z której banki korzystają, to jest Checks Systems. I banki korzystają z tego serwisu, żeby ocenić ryzykowność nowych klientów. I także banki donoszą tam do Check Systems na klientów trudnych, czyli robiących te różne dziwne rzeczy. Więc jaka jest konsekwencja zamknięcia nam konta przez bank? Jest taka, że jeżeli jeden bank nam zatrzasnął drzwi przed nosem, to może nam nie być łatwo otworzyć konto w innej finansowej instytucji. Bo zanim to drugi bank zrobi, to po prostu sprawdzi nas w firmie Check Systems, a tam będą przykre sprawy, więc bank może nam powiedzieć nie, przepraszamy, ale konto otworzyć nie możemy. Teraz to jest bardzo poważna sprawa dla wielu osób, że są pozbawieni możliwości bankowania, że tak powiem, prawda? Czyli korzystania z finansowych usług. Teraz inną niedogodnością zamknięcia nam konta przez bank jest konieczność przeorganizowania naszych finansów. Bo przeważnie mamy do danego rachunku podłączone różne automatyczne płatności, różne depozyty i po zamknięciu tego konta musimy szybko te transakcje skierować gdzie indziej, czyli nasza social security musi być przekierowana gdzie indziej, nasza wypłata z tego konta bankowego, pewnie idą automatyczne spłaty, karty kredytowe i tak dalej. Dużo kłopotu, po prostu kłopot. I teraz, jeżeli właśnie jedno konto jest nam zamknięte, i odebrane są nam wszystkie bankowe usługi, może inaczej, jeżeli jest nam zamknięte konto bankowe, to jednocześnie są odbierane nam wszystkie bankowe usługi w tej instytucji. Więc nie tylko, że nam zamkną konto oszczędnościowe, no to mamy czekowe, mamy terminowe. Nie. Bank w ogóle żegna się wtedy z nami. Zamyka nam konto oszczędnościowe, czekowe, konto terminowe, jak mamy tam jakieś CD. Karta kredytowa przestaje działać, nasza karta debetowa. No i to jest po prostu duża niedogodność.
Tutaj słyszymy o tym, że no banki, zresztą wiedzieliśmy dobrze o tym, mieliśmy gdzieś świadomość tego, że banki oceniają to ryzyko właśnie, ta ocena ryzyka, jaki będzie klient, jak się zachowuje, do jakiego profilu klientów z przeszłości jest podobny, używają do tego oczywiście algorytmów. Pani tutaj wspomniała o takim systemie, o którym myślę, że większość osób nie słyszała, czyli te informacje o klientach, które znajdują się w systemie Check Systems. Mało się słyszy o tej firmie, ale czy jest to taka wielka, poważna instytucja, z której wszyscy biorą informacje? Jak to wygląda? Bo nazwa tak nie do końca przekonuje, bo o niej nie słyszeliśmy, a wiemy, że jak nie słyszeliśmy, no to tak podchodzimy czasem z jakimś takim marginesem.
Jak wspomniałam, Check Systems to jest biuro informacji konsumenckich, które bankom pomaga w oszacowaniu ryzyka. I dlatego nie słyszeliśmy o Czech Systems, bo ta firma nie świadczy usług osobom indywidualnym, a tylko instytucjom finansowym. Czy ona jest jedyna? Na pewno nie, na pewno są jeszcze inne, ale Czech Systems jest największą, że tak powiem. I co ta firma Czech Systems, zaznaczam, że Czech jest pisane przez X, można to znaleźć sobie na internecie, Czech Systems, jedno słowo. Ta firma zbiera i przechowuje dane o osobach problematycznych, które, krótko mówiąc, wydały więcej pieniędzy niż miały na koncie bankowym. I również o osobach, które naruszyły jakieś inne bankowe zasady. Jeżeli kiedyś przydarzyło się nam wystawić czeki bez pokrycia, nie jeden, tylko kilka. Jeżeli miewamy konto na minusie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jesteśmy już w tej bazie danych, na tej czarnej liście bankowej. I właśnie jeśli chodzi o tą czarną listę bankową, to jest ona dla banku znacznie bardziej ważna od naszej punktacji kredytowej. I sami możemy sprawdzić swoją kartotekę. Ja, przygotowując się do tej audycji dzisiejszej, właśnie sprawdziłam swoją własną historię bankową w firmie Czech Systems. Nam się trzeba najpierw zarejestrować, co jest troszkę kłopotliwe, ale da się zrobić w przeciągu 5 minut. Oni sprawdzają naszą tożsamość. No i potem tam, jak się już pisze imię, nazwisko, numer social security, datę urodzenia i tak dalej, to zobaczymy swój raport bankowy. No i mój nie istnieje. Czyli mam całkowicie czystą kartotekę i mam nadzieję, że bank mi konta nie zamknie przed nosem.
A jeżeli ktoś chciałby sobie tak właśnie sprawdzić, jak pani Elżbieta to zrobiła, to wchodzimy na stronę checksystems.com. Checks przez xsystems.com. Ja widzę, że oni tu nawet na swojej stronie mają opcję takiego złożenia takiego wniosku w imieniu kogoś, czyli w imieniu na przykład rodziców, dziadków, jakbyśmy chcieli komuś z rodziny sprawdzić. To taka ciekawostka dla wszystkich. A my pomówmy może dalej o tych wszystkich sytuacjach. I tak mi do głowy przyszło, pani Elu, że w przyszłości, w ciągu ostatnich kilku lat, mieliśmy takie sprawy, że nasi rodacy tutaj w Polonii przeprowadzali się właśnie ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Czasem tak funkcjonowali między tymi dwoma krajami i dochodziło, ja teraz nie pamiętam szczegółów i nazwisk, ale pamiętam, że były takie sytuacje, że dochodziło do pewnych problemów z bankami, właśnie z kontami inwestycyjnymi, z kontami emerytalnymi. I tutaj ludzie do nas pisali i mieli jakieś kłopoty, że albo customer service, albo właśnie jakieś zamknięcie, albo nie da się prowadzić i tak dalej. Więc jak to wygląda, pani Elu, jeżeli chodzi o osoby, które przenoszą się za granicę? Czy takim osobom bardziej grozi zamknięcie konta przez bank, jak na przykład prowadzą jakieś konta, chociażby inwestycyjne?
Tak, największy problem to jest z kontami emerytalnymi, dlatego że po wejściu w życie ustawy FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, czyli ustawy o ujawnianiu kont zagranicznych, przepisy zostały bardzo zaciśnione do tego stopnia, że banki nie chcą prowadzić kont emerytalnych osobom, które wyjechały za granicę. Czyli wybieramy się do Polski, dzwonimy do swojej instytucji, do maklera czy do banku, gdzie mamy konto emerytalne, mówimy, chcemy zmienić adres na polski, a oni nam mówią, że proszę zabrać swoje zabawki, pójść na inne podwórko. No, to jest faktem, niestety. Mówiliśmy o tym jakiś czas temu. Omawiam te sprawy dokładnie w swojej książce Powrót do Polski, również w książce Emerytura reemigranta w Polsce. Jeśli Państwo mają te książki, można zerknąć do nich. Tak, ale panie redaktorze, ta sytuacja jest troszeczkę inna od tego karnego zamknięcia konta bez podania przyczyny, bez zapowiedzi, o czym mówimy w tej audycji. Jeżeli mamy konto inwestycyjne, emerytalne, wracamy do Polski i zgłaszamy to do banku czy do maklera, to wtedy podpowiadają nam, że nie mogą nam świadczyć usług, żebyśmy to konto zamknęli i my zamykamy to konto na własne życzenie. A zamknięcie konta na własne życzenie nie jest zgłaszane do tego systemu Check Systems. Ponadto no, niektórzy w takiej sytuacji po prostu nie zmieniają adresu na polski, tylko zostawiają adres swoich przyjaciół czy rodziny i wtedy spokojnie mogą nadal prowadzić konto emerytalne czy inwestycyjne.
A ja chciałbym tylko przypomnieć wszystkim naszym słuchaczom, być może ktoś się właśnie włączył w naszą audycję. Poniedziałek, poradnik, sukces jak co tydzień. Dzisiejszym tematem jest temat w sumie naszej słuchaczki poniekąd, dlatego że właśnie wyszliśmy od kłopotów pani Danusi i pani Ela tutaj nam mówi, co w przypadku, gdy bank nam zamknie konto, mówimy o sytuacjach, powodach, dlaczego bank może nam zamknąć konto. I ja tak widzę, że zbliżamy się teraz ku pewnym radom i pewnym zachowaniom, działaniom, które możemy właśnie podjąć w takiej sytuacji. Więc pani Elu, mamy taką sytuację, nasze konto jest nagle zamknięte z któregokolwiek powodu, który wymieniliśmy wcześniej. Co zrobić, jeśli właśnie nasze konto zostanie nagle zamknięte? Jakie kroki powinniśmy podjąć?
No więc teoretycznie, zanim bank nam zatrzaśnie drzwi przed nosem, to powinien przysłać nam list z zapowiedzią tego. No, ale jak widzimy na przykładu pani Danusi i innych, czasami tego nie robi. Czyli jest to dla nas totalne zaskoczenie. Ale przejrzyjmy ostatnią korespondencję. Być może dostaliśmy zapowiedź zamknięcia nam banku, konta w banku, ale mamy po prostu zwyczaj odkładać takie listy urzędowe na bok bez ich przejrzenia. To jest pierwsza rzecz. Przejrzyjmy ostatnią korespondencję z tego banku. No, nic nie wyczytamy, nie mamy listu, dzwonimy do banku albo jeżeli jest oddział za rogiem, to idziemy tam. No, żeby uzyskać dodatkowe wyjaśnienia, ale mili Państwo, my nie dostaniemy żadnych wyjaśnień, dlatego że to jest tajemnica, dlaczego nam to konto zamknęli. No, widzimy na podstawie pani Danusi i na podstawie tego przypadku opisanego w New York Timesie, że klienci banku nie wiedzą, co się stało. Prawdę mówiąc, to też urzędnik tam za tym kantorem też nie wie. Kolejna rzecz, trzeba sprawdzić swoją historię kredytową i bankową. To nic nie kosztuje, a to potwierdzi, że nikt się pod nas nie podszywa i nie pożycza, czy też nie robi dziwnych rzeczy na nasze nazwisko. I teraz historię kredytową poznamy za darmo dzięki serwisowi annualcreditreport.com. Idziemy na internet annualcreditreport.com raz w roku. Od każdego biura kredytowego możemy dostać za darmo wyciąg z naszej historii kredytowej. Teraz nasza historia bankowa, która tu jest bardziej ważna, jest w Checks Systems. Tak jak pan redaktor powiedział, idziemy na internecie Checks System, Checks pisany przez X i tam są zakładki odpowiednie do poproszenia o nasz wyciąg. No i jeszcze może dodam, że warto zachowywać dokumentację, czyli nasze wyciągi, no nie znaczy, że wyciągi z naszego konta mamy latami trzymać, ale tak trzymajmy sobie parę miesięcy. Również te inne dokumenty bankowe oświadczające wpłaty, wypłaty. Trzymajmy to, może przy okazji następnego rozliczenia podatkowego to starsze wyrzucimy, ale na pewno kilka miesięcy warto te dokumenty trzymać, żeby móc się do nich ewentualnie później odwołać.
Świetne rady, a ja jeszcze raz podkreślę pierwszą radę, którą pani udzieliła, czyli przejrzyjmy naszą korespondencję bankową, bo ja wiem, wszyscy wiemy, szczególnie tutaj w Stanach Zjednoczonych, naprawdę tych listów z banku możemy dostawać tygodniowo co najmniej kilka. I ja wiem, że odrzucamy na bok, często nie otwieramy nawet, znamy takie sytuacje, wiemy, robią tak nasi znajomi, robią tak nasi tutaj bliscy w rodzinie, nie otwieramy nawet, bo wiemy, że to jest spam, bo dostajemy go co chwilę, co tydzień, co miesiąc i nawet wrzucamy do maszyny szredującej, żeby to zniszczyć po prostu. Więc ja przeczułam, żeby sprawdzać korespondencję bankową, szczególnie jeżeli coś się dzieje z naszym kontem.
Absolutnie.
A my przejdźmy może do kolejnej kwestii, czyli tak, wiemy już mniej więcej, jak tutaj zareagować, co robimy w momencie, gdy konto nagle zostanie zamknięte. No to teraz czas na konsekwencje, pani Elu. Czy skarżymy się na bank, idziemy do prawnika, czy robimy coś w takim stylu? Jak to będzie wyglądać? Co powinniśmy zrobić? Jak się powinniśmy zachować?
No, nikt nam nie zabroni poskarżyć się na bank. Jeżeli jesteśmy nieusatysfakcjonowani, to możemy posłać skargę do kilku instytucji. Jedną z nich to jest Federal Reserve. Jeżeli wpiszemy w Google Federal Reserve Complaint, to wyskoczy nam odpowiednia witryna, tam będzie formularz do wypełnienia. Również możemy się poskarżyć do Consumer Financial Protection Bureau, bo po to ono jest, Consumer Financial Protection Bureau, też ma odpowiednie formularze, odpowiednie stronice, które umożliwiają nam złożenie skargi na bank. Teraz pan pyta o prawnika. No, panie redaktorze, najpierw zastanówmy się, jakie ponieśliśmy straty. Bo jeżeli żadnych strat finansowych, no to, a tylko moralne, że tak powiem, no to zapomnijmy o tej sprawie. Ale jeżeli ktoś uważa, że konto zostało zamknięte całkowicie niesprawiedliwie, tak jak pani Danusia, bez ważnego powodu, tak jak pani Danusia, i przysporzyło to państwu duże straty, pani Danusia nie poniosła żadnych finansowych strat, a ponadto pracownicy banku byli niekooperatywni, byli niegrzeczni i tak dalej, powiem, że w przypadku pani Danusi zapowiedziano jej, że wezwą policję na nią, bo ona się za bardzo tam skarżyła, płakała i tak dalej. No jeżeli to wszystko wygląda bardzo niekorzystnie, no to możecie porozmawiać z prawnikiem. No, za darmo to nie będzie.
No to pani Elu, jeszcze taki jeden wątek dotyczący tego zamknięcia konta. Wiemy, jak zareagować, co z prawnikiem. Taka skarga zawsze, nie tylko jeżeli chodzi o bank, ale każda inna instytucja. Warto po prostu znać swoje prawo i jeżeli ktoś jest niezadowolony z jakichś usług, to oczywiście kulturalnie dać do zrozumienia. Są bardzo często, czy to właśnie banki, czy inne instytucje, są specjalne kanały ku temu, żeby taki feedback, tak zwany zbierać, i żeby móc właśnie się poskarżyć, ale pani Elu, takie pytanie, które przyszło mi do głowy, to czy możemy się jakoś zabezpieczyć? Czy możemy uniknąć zamknięcia nam konta?
No, pierwsza rzecz, panie redaktorze, nie dajmy się spanikować, bo to jest zjawisko raczej rzadkie. Jest przykre, ale rzadkie. A żeby go uniknąć, po prostu trzeba się poprawnie zachowywać. Czyli zawsze mieć dostateczne saldo na koncie, unikać czeków bez pokrycia, nie robić dziwnych transakcji, nie prać gotówki, mili państwo, temat rzeka. I również sugeruję mieć konta powiedzmy w dwóch bankach, prawda? Dlatego, że jeżeli spotka nas przygoda w jednej instytucji, no to po prostu przenosimy się do drugiej. Ale również sugeruję sprawdzić swoją kartotekę w firmie Checks Systems, co ja zrobiłam.
No to jak jesteśmy przy takich sytuacjach zamknięcia kont, różne nieprzyjemności, sprawy bankowe, nerwówka, to na pewno jeszcze warto taki dodatkowy wątek tutaj przytoczyć, czyli na przykład znika nam z naszego konta jakaś kwota z powodu nieautoryzowanej przez nas transakcji, czyli wygląda na to, że na pewno jakiegoś oszustwa. Co robić w takim przypadku? To jest akurat taki podtemat troszkę, który wraca jak bumerang. Ja pamiętam, że w przeszłości też wielokrotnie o tym mówiliśmy. Zdarza nam się, mi się zdarzyło, pani też pewnie, pani Elu, to takie życiowe sprawy, że jakaś tam kwota, bardzo często jakaś mała, czasem to też my zapominamy, albo ktoś z rodziny, może jakiś właśnie nasz bliski to zrobił, ale jak reagować wtedy, kiedy zobaczymy na przykład, że jest jakaś transakcja, znikło nam nawet $20?
No, znikła skąd? Więc jeżeli widzimy jakąś nieautoryzowaną transakcję na karcie kredytowej, no to wiemy, że to jest prosta sprawa, bo po prostu dzwonimy do banku, mówimy, że tego zakupu my nie dokonaliśmy, bank wierzy nam na słowo, transakcję anuluje i to sklep ponosi straty. wtedy. Często nawet sam bank do nas dzwoni, bo jego komputery wykryły jakąś nietypową transakcję. Na przykład my mieszkamy w Nowym Jorku, a tu na Florydzie na stacji benzynowej karta została użyta.
No właśnie, przepraszam Panie Ludo, bo chciałem się tylko wtrącić, bo mieliśmy takie sytuacje pewnie, że to nawet my użyliśmy tej karty i bank do nas dzwoni. Na przykład, nie wiem, jesteśmy w podróży nawet tutaj po sąsiedzku, Illinois i Indiana i używamy, tak jak Pani powiedziała, tej karty swojej, my używamy na stacji, stankujemy w podróży i bank nawet wtedy potrafi się odezwać, chociaż my wiemy, że to nie jest oszustwo, tylko jesteśmy w podróży.
Tak, ale dlatego trzeba właśnie zgłaszać plany podróży. I wtedy taka przygoda nas nie spotka. Teraz już na internecie można wpisać na swoim koncie w banku, dokąd się wybieramy i w jakim przedziale czasowym. Ale to są karty kredytowe, a my mówimy o kontach oszczędnościowych. Więc jeżeli jakieś nieautoryzowane transakcje pojawią się na koncie oszczędnościowym, to jest inna para kaloszy. I dlatego, że bank jest odpowiedzialny finansowo za bezpieczeństwo naszych pieniędzy, bo przecież bank nie będzie biegał za złodziejem i nie będzie go brał do sądu, żeby odzyskać te nielegalnie ściągnięte pieniądze. Oszuści są niewypłacalni, oszuści są bardzo cwani, więc bank pieniędzy nie odzyska, to on musi tę stratę pokryć. Ale żeby pokrył, to musimy bank przekonać, że my się do tej straty nie przyczyniliśmy. Na przykład mamy obowiązek strzec naszej karty debetowej i hasła do bankowości komputerowej.
No właśnie, te inne przypadki, czyli przypadki, kiedy my może strzegliśmy tego bezpieczeństwa i dbaliśmy o to wszystko, ale dochodzi do sytuacji, w której ktoś nam ukradł portfel, była tam karta debetowa, karta kredytowa, było może jakieś włamanie do samochodu, do domu, no ale finalny właśnie tutaj wniosek jest taki z tego, że nie mamy już tego portfela, nie mamy tej karty i wtedy na przykład zaczynają się piętrzyć te różne zakupy. Co w takiej sytuacji? Kto jest odpowiedzialny? Bo oczywiście rozum podpowiada, to przecież złodziej, a nie my.
Tak, no co do karty kredytowej, jeżeli nam wyciągnie z portfela i zacznie używać, no to tak jak mówiłam, my dzwonimy, anulujemy tą kartę i nie ponosimy odpowiedzialności za te zakupy, prawda? Ale mówimy o koncie oszczędnościowym, o karcie debetowej. Więc żeby użyć kartę debetową, to złodziej potrzebuje naszego numeru PIN. A jeżeli zechce użyć naszą kartę kredytową, kupując coś na sieci, no to potrzebuje naszego telefonu, dlatego że tam pójdzie ten kod dostępu, ten access code. A jeżeli złodziej nie ma ani PIN-u, ani dostępu do naszego telefonu, no to nic nam nie ukradnie. Prawda? Ale powiedzmy, że jakaś szajka komputerowa była mądrzejsza od komputerowców w banku i po prostu włamano się do systemu bankowego. Pomijając naszą kartę, nasz PIN i tak dalej, po prostu włamano się tam, oczyszczono nam konto, to wtedy bank pozostaje odpowiedzialny za naszą stratę, dlatego że nie zapewnił nam bezpieczeństwa.
No to jeszcze jedna sytuacja, która niestety się zdarza. Chcielibyśmy, żeby się nie zdarzało, ale niestety się zdarza. W portfelu, oprócz karty debetowej, mamy również zapisany PIN. Co wtedy? To trochę taka sytuacja, Panie Jelu, mi się przypomina, jak na przykład mamy breloczek, klucze do domu i mamy na tym breloczku nasz adres dokładny. To niestety jest bardzo duże niedopatrzenie.
No zgadza się, jeżeli mamy na karcie kredytowej przyklejony nasz, czy zapisany markerem nasz PIN, nasz ten kod, no to oczywiście, że wina leży po naszej stronie.
No właśnie, ale te sprawy nie zawsze są czarno-białe. Może na takim przykładzie to pokażmy. I też pamiętam chyba, że nawet taki konkretny przykład, który tutaj mi do głowy teraz przychodzi, był kiedyś. Mamy rodzinę, mamy właśnie członków rodziny. Bardzo często zdarza się taka sytuacja, opisywana jest gdzieś tam na forach, w gazetach. Nawet czasem słyszymy, że to są bardzo głośne profilowe sytuacje, bo na przykład dochodzi do bardzo wielu transakcji na ogromne sumy. Mamy syna, który jest zapalonym fanem gier, gra w gry, a wiemy, że w grach w dzisiejszych czasach, szczególnie tych online, jest ten system mikrotransakcji, że można sobie kupić bardzo dużo rzeczy i to bardzo często po prostu mając tę kartę jakąkolwiek przy sobie, czy to kredytową ojca, czy matki, możemy to zrobić i do takiej sytuacji bardzo często dochodzi. Mamy taką sytuację, coś takiego się odbyło, powiedzmy, tak hipotetycznie, ale ojciec to spostrzegł, zobaczył, że pieniądze mu z konta na przykład schodzą, powiedział synowi, wkurzył się oczywiście, jakieś zasady, może jakaś kara była, że nie będzie mógł grać tydzień, dwa tygodnie, ale że nie będzie tego więcej robił. No ale syn znowu to na przykład zrobił, taka sytuacja hipotetyczna, pani Elu. No i wtedy ojciec zdenerwowany, powiedzmy, zgłasza do banku nieautoryzowane transakcje, bo mówi basta, tego za dużo, już był upominany, a nieraz naprawdę to są w dziesiątki tysięcy dolarów takie transakcje idą. Co wtedy, pani Elu? Co w takich przypadkach? Czy bank uzna reklamację ojca? Czy są tu tak jakieś wyjścia? Czy to po prostu sprawy wewnątrzrodzinne? No i bank nic nie będzie z tym robił.
Zgadza się. Bank z tym nic nie zrobi i odpowie nie. On nie uzna reklamacji ojca, dlatego że przedstawiciel banku, gdy wypyta o szczegóły, nie uzna tych transakcji syna za nieautoryzowane, dlatego że ojciec po prostu nie schował odpowiednio karty przed synem. Mimo tego, że wiedział o poprzednich incydentach, czyli za te zakupy komputerowe zapłacił miesiąc czy dwa miesiące temu, a teraz nagle nie chce płacić, bo mówi, że to jest nieautoryzowane. Więc odpowiedź jest nie. Niestety ojciec ponosi odpowiedzialność w takim przypadku.
No to może inna sytuacja już tak na koniec, bo już będziemy kończyć. Poradnik Sukces jak zawsze w poniedziałek o tej porze. Pani Elu, nie chcielibyśmy, żeby do takiej sytuacji dochodziło, ale powiedzmy, ktoś ukradł nasze dokumenty, nasze dane, wypłacił z naszego konta, powiedzmy sumę kilku tysięcy dolarów. To tak może, żeby też uspokoić, ale na pewno, żeby poradzić słuchaczom, co na taki wypadek, czy prawo chroni klientów na wypadek właśnie takich nieautoryzowanych transakcji?
Oczywiście, że chroni. I tak jak wspomniałam parę razy, to po stronie banku leży zapewnienie nam bezpieczeństwa naszych pieniędzy. Jeżeli zdarzyło się coś, co spowodowało straty, być może jakaś omyłka komputera bankowego, może jakiś błąd urzędnika bankowego, albo właśnie nieautoryzowana transakcja, która nie została spowodowana przez nas, to co się dzieje wtedy? Mamy, mieli Państwo, 60 dni na zgłoszenie tego incydentu. 60 dni od daty wysłania miesięcznego wyciągu z konta, czyli prawie 2 miesiące. Więc trzeba otwierać te statementy, te raporty, wyciągi z banku albo przeglądać je na sieci, bo mamy 60 dni na zgłoszenie reklamacji. Wtedy po powiadomieniu bank ma 10 dni roboczych na zbadanie problemu. Czyli 2 tygodnie. Albo 20 dni roboczych, jeżeli konto jest nowe, otwarte krócej niż 30 dni. I wtedy bank musi naprawić ten błąd w ciągu 1 dnia roboczego od ustalenia, że błąd wystąpił. A następnie bank ma 3 dni robocze na zgłoszenie nam swoich ustaleń. I po tym czasie mamy już prawo zażądać informacji, na podstawie których tę decyzję o zwrocie nam pieniędzy albo niezwrocie pieniędzy bank podjął. I innymi słowy, bank musi wyjaśnić, co się stało z naszymi pieniędzmi, kto je wypłacił i kiedy, i jaka jest jego decyzja. I dlatego właśnie wróćmy do przypomnienia tematu naszej rozmowy, że banki zamykają nam konta bez ostrzeżenia i bez wyjaśnienia. I to właśnie stoi w sprzeczności z tymi regulacjami, dlatego że w tym przypadku pani Danusi, czy temu młodemu studentowi z Pakistanu, opisanemu w New York Timesie, bank nie wyjaśnił dla powodu swojej decyzji. I dlatego też no, rozmawiamy o tym przez całą naszą audycję.
A ja przypominam, że jeżeli ktoś się spóźnił na nasz program dzisiaj i całego nie wysłuchał, to zawsze warto wejść na stronę polskieradio.com, sprawdzić archiwalne programy, na przykład ten dzisiejszy program, który się pojawi, dlatego że jak już będziemy w takiej sytuacji, coś się stanie, to będziemy wiedzieć, jak zareagować. Te wszystkie audycje właśnie co poniedziałek są dostępne na polskieradio.com i z tego miejsca oczywiście polecamy stronę pani Eli, czyli poradnik sukces.com. Tam znajdziecie Państwo publikacje, książki, artykuły na temat dosłownie wszystkiego, od inwestycji przez takie sprawy tutaj codzienne w Polonii, przeprowadzki Polska-USA, sprawy emerytalne. Wszystko Państwo znajdziecie na stronie poradnik sukces.com. A mi już pozostaje tylko Pani Elu podziękować dzisiaj za program. Dziękujemy Pani serdecznie i życzymy wspaniałego tygodnia.
Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.